Planicy zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich, ale dla polskich kibiców najważniejsze było pożegnanie Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski oddał swoje ostatnie skoki w karierze, zamykając jeden z najpiękniejszych rozdziałów w historii polskiego sportu. Choć wynik sportowy zszedł dziś na dalszy plan, trudno nie pytać o to, co po Kamilu Stochu zostaje w polskich skokach i czy kończy się właśnie nie tylko kariera wybitnego zawodnika, ale też pewna epoka. O tym porozmawiam już teraz z ekspertem Eurosportu i byłym skoczkiem narciarskim Jakubem Kotem. Dzień dobry, panie Kubo.
Dzień dobry.
To był trudny dzień dla pana? Nie jedna łza w oku się zakręciła?
Na pewno bardzo emocjonalny. Może nie tyle co trudny, co właśnie po prostu emocjonalny. Bo Kamila żegnaliśmy, powiedzmy, co weekend. Mówiliśmy o ostatnim turnieju czterech skoczni, ostatni występ na polskiej ziemi, ostatni występ na igrzyskach, ostatni skok na mistrzostwa świata w lotach i tak dalej. Natomiast dzisiaj doszło do nas, że to jest faktycznie ostatni skok w karierze Kamila Stocha. No i tak ciarki na plecach były, bo mówmy się, atmosfera w Planicy zawsze jest wspaniała. Natomiast tutaj no chyba pół Polski przyjechało. Podobno około 30 tysięcy ludzi było zgromadzonych na terenie skoczni, na tych błoniach dookoła. Oczywiście nie mówię o Polakach tylko, bo też byli Słoweńcy, byli Austriacy, ale no Polacy rzucali się w oczy. Byli górale w strojach góralskich, były flagi standardowo z nazwami miast. Tak naprawdę cała Polska zaznaczyła swoją tutaj obecność, więc było bardzo, bardzo emocjonalnie. I tak tutaj było powiedziane, no ten wynik sportowy jednak zszedł na dalszy plan, bo tutaj wiedzieliśmy, że Kamil nie walczy o zwycięstwo, ale to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby po prostu pożegnać wielkiego sportowego mistrza.
No i rzeczywiście tych ostatnich momentów w kontekście Kamila Stocha, tak jak pan wspomniał, w tym sezonie było doprawdy sporo. Panie Kubo, no właśnie, z jakich momentów zapamięta pan tę wielką, tę fantastyczną karierę? I od razu połączę to pytanie z pytaniem numer dwa. Na czym polegał jego bez wątpienia geniusz, fenomen?
Oj, sukcesów Kamil miał tyle, że trudno wskazać jakby jeden konkretny. Ja akurat miałem okazję być na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku wolontariuszem. Wtedy byłem skoczkiem narciarskim, miałem zawody dookoła, ale zdecydowałem się, że mi nie szło, więc pojadę jako wolontariusz na Igrzyska. Byłem 3 tygodnie w Rosji, jako kierownik strefy zawodniczej na skoczni pracowałem, więc przygotowywałem tam dla skoczków te wszystkie szatnie, kontenery, miejsce rozgrzewki, więc gdzieś tam z drugiej strony te zawody przeżywałem. A pamiętamy, co się w Soczi wydarzyło. 2 złote medale Kamila Stocha, które mogłem oglądać na żywo, gdzie najciekawsze było to, że Kamil nie skakał tam idealnie, a i tak po prostu był poza zasięgiem rywali. Pamiętamy te spóźnione skoki, które przeszły do historii, że Kamil metr za progiem dopiero zaczyna się brać do odbicia, a i tak po prostu odlatywał rywalom. W pierwszym konkursie migrena, w dniu konkursu, z kolei na skoczni dłużej. Pamiętamy upadek na treningu, gdzie też tam się nie układało idealnie wszystko, ale skończyło się idealnie. Te 2 złote medale pamiętam, plus oczywiście podium wtedy z Teroprewcem, z Noriakiem Kasaim. Mogłem to zobaczyć na żywo, więc to chyba tak najbardziej utkwiło. Natomiast to, co miał Kamil, czego nie mieli inni, to jest bardzo dobre pytanie i trudno jednoznacznie wskazać, bo na szczyt paradoksalnie może nie tyle, co łatwo jest wejść, ale są zawodnicy w różnych dyscyplinach, którzy wejdą na ten szczyt, ale szybko z tego szczytu spadną. A Kamil był jednym z tych przykładów, że możesz wejść na szczyt i na tym szczycie się utrzymywać przez sezon, 2, 3. W 2004 roku Kamil debiutował w Pucharze Świata, czyli 22 lata, prawie 20 lat startu w zawodach najwyższej rangi. I w ścisłej czołówce, albo po prostu w czołówce cały czas. Więc to jest coś niewiarygodnego. Ta jego ambicja, perfekcjonizm, podejście w 100% profesjonalnie do tematu, bo wiemy, że sam skok trwa paręnaście sekund, biorąc pod uwagę odepnięcie z belki, odpięcie nart. Ale to jest tylko ten ułamek tego, co my widzimy. A cała praca odbywa się poza skocznią, poza tym skokiem, czyli tryb powrotu do domu, tryb treningu na sali, na siłowni, regeneracja, odpoczynek, przepracowanie pewnych spraw mentalnie, w głowie. To wszystko musi współgrać. I Kamil był takim przykładem właśnie, powiedzmy, perfekcjonisty, który dąży za wszelką cenę, żeby być lepszym, lepszym. No, paradoksalnie to też czasami było dla Kamila przeszkodą, że on nie chciał akceptować być kimś średnim. I to są trudne cechy, ale z drugiej też takie, które cały czas napędzają do tego, by przez konsekwentną pracę dążyć do doskonałości. I czasami to aż ta przesadna ambicja pewnie, ten właśnie perfekcjonizm był przeszkodą dla samego Kamila, że on był sam dla siebie przeszkodą. Tak, teraz ten koniec sezonu, no właśnie pewnie to było cały czas najgorsze, że jeszcze więcej, mimo że Kamil, ty już wszystko osiągnąłeś, wrzuć na luz i po prostu się tym baw. Ale nie, to było to podejście w 100% profesjonalne i pewnie to, natomiast na pewno dużo czynników się musiało złożyć dookoła, bo sport, jakim są skoki, jest bardzo złożonym sportem, pod kątem też warunków, szczęścia, sprzętu, techniki, więc Kamil miał na pewno też dużo szczęścia, że miał takie osoby na swojej drodze, jak Łukasz Kruczek, jak żona Ewa, jak trener Horngacher, jak trener Doleżal, no tych trenerów na pewno było też sporo i to na pewno, nie mówię szczęście jako takie, że wiatr mu zawiał pod narty, tylko właśnie szczęście w życiu, że spotkał takie osoby na swojej drodze, które były w stanie akurat jego charakter wykorzystać, okiełznać i poprowadzić do takich sukcesów.
To jest z pewnością bardzo ważne, żeby takich aniołów stróżów spotykać właśnie na swojej drodze. Ale gdybyśmy mieli, panie Kubo, troszeczkę zaryzykować pojęciem takiego rankingu, myślę tutaj w aspekcie globalnym, jeżeli mowa o skokach narciarskich, jakie miejsce Kamil Stoch zajmuje dziś w historii światowych, no i także polskich skoków narciarskich? To jest to miejsce pierwsze, bez wątpienia?
Kurczę, to są bardzo trudne pytania, bo nie jest łatwo. Inaczej, ja wiem, że mamy statystyki, mamy tabelki, mamy wyniki, ile zwycięstw miał Matti Nykänen, ile Grzegorz Ferencauer, ile Adam Małysz, więc tutaj akurat mogę się fajnie odbić do porównania z Adamem Małyszem. Nie powiem, że się cieszę, bo to nie o to chodzi, ale symboliczna liczba 39, jak chodzi o zwycięstwa zarówno Adama Małysza, jak i Kamila Stocha w zawodach indywidualnych paru świata. Dlaczego mówię, że symboliczna i dlaczego mówię, że się cieszę, żeby to nie było źle odebrane, że nie życzyłem Kamilowi tego 40. zwycięstwa, ale mamy taką narodową dyskusję. Mieliśmy, kto jest lepszy, Stoch czy Małysz, Adam czy Kamil. I to jest takie symboliczne pokazanie, że oni są na równi. Nie ma co teraz myśleć, że ten był troszkę lepszy, bo ma więcej medali olimpijskich, a ten był jednak lepszy, bo ma więcej kryształowych kul. Doceńmy, cieszmy się, że mogliśmy być świadkami historii, kariery, przygody dwóch tak wybitnych jednostek, jakim był Małysz i Stoch, i nie rozstrzygajmy, kto był lepszy. Czy ten powinien być pierwszy w historii, czy ten pierwszy w historii. Po prostu oboje byli wybitni, nie tylko jako sportowcy, ale też jako osoby szanowane w całym świecie skoków narciarskich i też poza nim, umówmy się. Więc to ta liczba 39 pokazuje, że nie ma co za bardzo rozstrzygać, kto ma więcej medali takiego kruszcu albo z takiej rangi zawodów. Po prostu oboje byli wybitni. Natomiast biorąc pod uwagę cały świat, no to mamy Mattiego Nykänena. No teraz Domen Press przecież w jednym roku zdobył wielkiego szlema. No tylko dwóch skoczów w historii ma tego wielkiego szlema i te wszystkie najważniejsze złota. No Kamil niestety czy Adam tego nie mieli. Ale czy to ma oznaczać, że oni byli w czymś gorsi? No na papierze tak, nie mają tego czy tego. Adam nie miał złota olimpijskiego, Kamil nie miał złota mistrza świata w lotach, ale mówię, bardziej doceńmy to, że te jednostki nam się trafiły i to jedna po drugiej, bo przecież Adam schodził ze sceny, a Kamil w tym momencie wchodził na tą scenę, więc to też jest piękne, że nie musieliśmy tak długo czekać na tak wybitną jednostkę, o tej poprzedniej wybitnej jednostce.
I z pewnością kończy się pewna polska, nie tylko polska, właściwie światowa, pewna epoka w skokach narciarskich. Ale proszę mi powiedzieć, czy w pana ocenie Kamil Stoch odchodzi w tym odpowiednim momencie, czy jednak mógł jeszcze chwilę poskakać, jednak mógł jeszcze chwilę powalczyć, czy po prostu, jak to śpiewał zespół Perfect, no trzeba jednak wiedzieć, kiedy z tej sceny zejść.
To już jest bardzo indywidualna sprawa. Zauważmy Noriaki Kasai, Simon Amman, skoczkowie, którzy swój prime mają już dawno za sobą, ale dalej skaczą, bo im to sprawia radość. Jeżeli masz zdrowie, masz chęci, no taki Amman sobie zdaje sprawę, że masz młodszych kolegów ze Szwajcarii, którzy go wygryzają ze składu, ale jak się łapie, to przyjeżdża, skacze w zawodach, macha kibicom, jest uśmiechnięty. Są zawodnicy, którzy kończą wcześniej, bo uważają, że albo jestem najlepszy, albo lepiej ze sceny zejść wtedy, kiedy właśnie jestem w swoim topie. To jest naprawdę sport bardzo indywidualny, każdy pisze swoją historię. Kamil napisał swoją i przed tym sezonem powiedział tak, to jest ten moment, kiedy czuję, że pociągnę jeszcze ten ostatni rok i po planicy kończę. I to trzeba uszanować. Na pewno Kamil chciał, żeby ten ostatni sezon wyglądał lepiej. Na 100%. Bo miał warunki, powiedzmy, tak jakie chciał. Czyli prywatnego trenera Doleżala, swój sztab ułożony, gdzieś tam taką indywidualną pracę, ale teraz też poparty pracą grupową, czyli z trenerem Maciusiakiem, żeby też nie był jakby odizolowany, tylko na prośbę Kamila, żeby też jednak być członkiem całej grupy. Więc wszystko wskazywało, że to może być piękny koniec tej historii. Sportowo skończyło się, jak się skończyło. Natomiast no, trudno mi teraz mówić, czy Kamil by pociągnął jeszcze jeden sezon. Patrząc na to, jak się męczył troszeczkę sportowo w tym, to nie bardzo sobie to wyobrażam. Dlatego po prostu taka była decyzja zawodnika, trzeba ją uszanować. Walczył Kamil do końca, próbował, tego nie można mu odmówić. Tylko szkoda, bo ta cała historia, którą napisał, była piękna, a ten ostatni rozdział tej opowieści, czyli ten ostatni sezon jest taki troszeczkę, no mimo wszystko smutny, umówmy się.
Panie Kubo, no to zastanówmy się nad tym, co po Kamilu Stochu. Jak to może wyglądać? Myśli pan, że Kacper Tomasiak to takie naturalne następstwo właśnie Kamila Stocha? Czy czeka nas Tomasiakomania, czy to absolutnie są jeszcze słowa na wyrost?
Chciałoby się tak powiedzieć, natomiast kto śledzi skoki, kto się interesuje tym sportem, no to może zobaczyć, co się może zmienić w ułamku sekundy. Mówię przykładowo o debiucie Kacpra na skoczni do lotu Wikersund. Jeden błąd, upadek, na szczęście skończyło się, powiedzmy, no bez urazów, ale mogło to się skończyć dużo gorzej. Mamy Stefana Embachera, kolejnego młodziaka, który na skoczni do lotu w Planicy też upada. Na szczęście skończyło się bez obrażeń, ale równie dobrze mogło się to skończyć zupełnie inaczej. Zmierzam do tego, że skoki są tak nieprzewidywalnym sportem i sukces zależy od tak wielu czynników niezależnych od zawodnika, jakim są na przykład warunki, zmiany sprzętowe, adaptacja do tych zmian sprzętowych i tak dalej, że ja sobie nie dam ręki uciąć, że Kacper Tomasiak w przyszłym sezonie będzie na pewno walczył o zwycięstwa w Pucharze Świata. I jest to możliwe, natomiast jestem bardzo tego ciekawy, bo proszę zauważyć, że Oleg zniszczył, jak miał dwa sezony temu swój sezon życia, gdzie stanął na podium, kolejny sezon był już słabszy, no i ten już był no niestety w ogóle słaby. Paweł Wąsek po sezonie życia, czyli za Tomasa Turnichlera stanął na podium, no ten sezon, okej, ja wiem, że medal olimpijski jest, no ale jednak całościowo sezon znowu bardzo słaby, więc mamy Kacpra, który w tym sezonie wystrzelił i pytanie, czy to się uda podtrzymać, czy będą jakieś problemy, no to jest zawodnik jeszcze młody, tak, nie chcę być niedoświadczony, bo tutaj już doświadczenia zebrał, ale tu się naprawdę dużo jeszcze może wydarzyć, niemniej jednak wydaje się, że jakby na dwoje babka wróżyła. Faktem jest na minus to, że mamy dziurę pokoleniową w rocznikach 96, 7, 8, 9. Tu mamy tylko Pawła Wąska, a świat ma Herla, Laniszka, Kobayashiego, Graneruda. Wielkie nazwiska. Ale z kolei mamy bardzo zdolną grupę juniorów na czele właśnie z Kacprem Tomasiakiem. No tylko, że ta grupa juniorów chyba musi jeszcze troszeczkę poczekać. Kacper się wybił z nich najwcześniej. A obawiam się, pewnie po prostu kolejni jak Sarniak, jak Łukaszczyk, jak Waszek, jak drugi Tomasiak i tak dalej, no pewnie tego czasu potrzebują troszeczkę więcej.
Panie Kubo, to jeszcze na koniec, króciutko, czy Kamil Stoch zdradził wam swoje plany na przyszłość po zakończeniu tej kariery w skokach? Nie wierzę, że nie, także proszę śmiało tutaj opowiadać, co Kamil Stoch planuje?
Nie, to znaczy słyszałem te pytania od różnych stacji telewizyjnych, dziennikarzy. Z tego, co mi się zdołało usłyszeć, wywnioskować, to po prostu Kamil teraz chce odpocząć. On i tak będzie robił to, co robił do tej pory poza skokami, tylko będzie miał na to więcej czasu, więc i tak zakładam, że taki zawodnik, sportowiec nie lubi pustki, on nie usiedzi w domu, więc będzie go nosić, może nareszcie pozwiedzać świat. Jak jeździsz po puarach świata, to ty nie zwiedzasz Japonii, Austrii, Niemiec, Ameryki, tylko po prostu jesteś tam na zawodach, jesteś tam, powiedzmy, w pracy. Teraz może tam być tak samo, ale już jako wolny człowiek może zjeść, wypić, pobawić się. I myślę, że to będzie po prostu jego plan, żeby odetchnąć, odciąć głowę i móc korzystać z życia, no bo do tej pory za bardzo tego nie mógł robić.
I nie dbać także o wagę i o te kilogramy, które dokładnie, mamy nadzieję, także się pojawią. Ekspert Eurosportu i były skoczek narciarski Jakub Kot był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo serdecznie dziękujemy.